Porozmawiajmy o zdrowiu.
Dobry wieczór, witam Państwa. Przed mikrofonem Magdalena Sitek. Czas najwyższy, by porozmawiać o zdrowiu. Wielu sądzi, że choroby alergiczne to epidemia XXI wieku, która pojawiła się zaledwie 100 lat temu wraz z wprowadzeniem przez Clemensa von Pirketa terminu alergia. Jest w tym sporo prawdy, ponieważ prawdziwe zainteresowanie i poznanie alergii nastąpiło dopiero w ubiegłym stuleciu. Okazuje się jednak, że alergia wcale nie jest chorobą nową, a dziedzina medycyny zwana alergologią także ma już kilka dobrych dziesiątek lat na karku. Dziś o alergii porozmawiamy, a gościem spotkania jest dr Oskar Solarski, specjalista alergologii, chorób wewnętrznych, pulmonologii, a także immunologii klinicznej, jednocześnie kierownik oddziału alergologicznego w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku, nasz konsultant wojewódzki w dziedzinie alergologii. Witam pana, panie doktorze, dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Panie doktorze, tak jak powiedziałam, wydaje nam się, że dziś alergie są wszędzie. W każdym domu jest ktoś, kto na coś jest uczulony, jest alergikiem. To się stało bardzo powszechne, ale te alergie, jak pokazuje historia, którą czytałam, przygotowując się do tego spotkania, wcale nie są takie nowe. Pierwsze wzmianki pochodzą już z 2650 roku przed naszą erą i donoszą o śmierci pierwszego króla Egiptu, Menesa, który zmarł w wyniku urządlenia przez osy. Był alergikiem.
Rzeczywiście na to wygląda. Te zapiski jak gdyby pochodzą z tak zwanego papirusu Ebersa. Tam rzeczywiście było opisywane też oprócz tego leki na duszność, podobnie w starożytnych Chinach, Indiach. Alergologia jako dziedzina nauki rzeczywiście jest dziedziną dosyć młodą. Powiedzmy jeszcze w XIX wieku jakieś początki miały miejsce, natomiast wiele lat wcześniej, wieki temu, choroby alergiczne były. Wiadomo, mamy na przykład opis astmy, wtedy był nazwany astema, pochodzący z pierwszego wieku przed naszą erą, opisany przez Celsusa w legendzie o królu Mitrydatesie VI. Podobnie w II wieku już naszej ery Arateus z Kapadocji opisywał atak astmy i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście burzliwy rozwój alergologii przypada na wiek XX. Natomiast może na wstępie myślę, że dosyć ważne jest, żeby zaznaczyć, czym alergologia się zajmuje.
Co to w ogóle jest ta alergologia? Co to za dziedzina?
Tak, zacznijmy od pewnych definicji, bo od tego nie uciekniemy. Nadwrażliwość to jest powtarzalna reakcja organizmu na bodziec lub dawkę dobrze tolerowane przez osoby zdrowe. Natomiast alergia to jest nadwrażliwość, która co najmniej została zapoczątkowana przez mechanizmy immunologiczne. Czyli mówiąc prostymi słowami, nadwrażliwość to każda reakcja jakiejś hipersensytyzacji czy czegoś na różne bodźce. Natomiast alergia wtedy, kiedy biorą udział w tym mechanizmy immunologiczne. Alergolog w związku z powyższym nie zajmuje się wyłącznie alergiami, bo zajmuje się również nadwrażliwościami. Dlatego śledząc tą historię, zwracamy też uwagę na badaczy, którzy zajmowali się innymi niż immunologiczne mechanizmami nadwrażliwości. Z tych osób, które warto by było wymienić, no to tak jak już pani wspomniała, Clemensa von Pirketa, ale nie tylko. Było dużo innych nazwisk, może rzadziej wspominanych, ale na przykład uważam, że warto wspomnieć o Charlesie Harrisonie Blackleyu, który jest uznawany za takiego prekursora współcześnie używanych punktowych testów skórnych. To jest w zasadzie podstawowe narzędzie na tą chwilę w alergologii. Czyli na skórę nakładamy roztwór wodny alergenu, nakłuwamy przez tą kroplę alergenu, nakłuwamy skórę tak, aby odrobina tego alergenu dostała się pod naskórek i odczytujemy po 15 minutach odczyn. Można powiedzieć dziesiątki lat to była podstawowa metoda rozpoznawania alergii na konkretne alergeny. Teraz korzysta się już ze zdobyczy techniki, używa się na przykład IgE swoistych wobec alergenów, natomiast w dalszym ciągu punktowe testy skórne to bardzo ważna możliwość diagnostyczna. W dalszym ciągu z niej korzystamy.
Tyle lat, a ona wciąż jest skuteczna.
No więc właśnie, to był początek lat 70. ubiegłego wieku. Inni, no nie w sposób wspomnieć badaczy z siostrzanej specjalizacji, czyli właśnie immunologii klinicznej, no takich jak choćby Ludwig Pasteur, który wprowadził takie podstawowe, można powiedzieć, fundamenty immunologii. Również no, Robert Koch, czyli odkrywca prątka gruźlicy, zresztą do tej pory się mówi prątek Kocha, który odkrył nadwrażliwość na tuberkulinę, czyli białko produkowane przez prątki gruźlicy. Dzięki temu również przez wiele, wiele lat używało się odczynu tuberkulinowego do diagnozowania zakażenia gruźlicą. Teraz w dalszym ciągu się tego używa, natomiast trochę już ustępuje to miejsca innej metodzie, tak zwanej QuantiFERON. To jest metoda, która również korzysta z najnowszych zdobyczy techniki. To jest metoda już in vitro, nie na pacjencie. Próbkę krwi po prostu miesza się z innymi białkami niż tuberkulina, innymi białkami pochodzącymi z prątków i mierzy się po prostu reakcję. Jeżeli są tak zwane kropki, to znaczy, że zakażenie jest, jeżeli tych kropek nie ma, no to znaczy się, że taki nasz pacjent nie miał do czynienia z prątkiem gruźlicy.
Gdyby nie te nazwiska, o których pan powiedział, to pewnie alergia by nie była w tym miejscu, w jakim jest. To jest jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin medycyny i pan tutaj wspomniał parokrotnie o immunologii klinicznej. To takie siostry, bardzo blisko, immunologia i alergologia blisko siebie są.
Dokładnie tak. Od momentu, kiedy przystępowałem do egzaminu z alergologii, musiałem bardzo dużą wiedzę opanować właśnie w zakresie immunologii klinicznej. Po egzaminie z alergologii w związku z powyższym czułem się niekompletny, stąd właśnie pomysł odbywania specjalizacji z immunologii klinicznej. Muszę powiedzieć, że bardzo dużo mi to daje w codziennej pracy. Wydawałoby się, że to taka specjalizacja może trochę egzotyczna, może trochę rzadko używana, natomiast no nie. Jest bardzo dużo immunologii, nie tylko w alergologii, w całej medycynie. W alergologii szczególnie to bardzo pomaga.
Proszę Państwa, dzisiaj o alergiach rozmawiamy. Naszym gościem jest dr Oskar Solarski, specjalista alergologii, a także immunologii klinicznej. Pan doktor ma także specjalizację chorób wewnętrznych oraz pulmonologii. To wszystko jest blisko siebie. Alergie atakują cały organizm. O tym, jak wyglądają alergie, co może nas uczulać, takich kilka praktycznych podpowiedzi pojawi się w naszej audycji już wkrótce. Proszę pozostać z nami.
Jak w dłonie schwytać wiatr, jak zmienić zdarzeń bieg, jak dotknąć kształtu barw, kto wie, jak wygnać z duszy mrok. Może tak ma być. I ty już o tym wiesz. Bez ciebie trudno żyć. Z tobą też. Biegłam tu do pamiątek dawnych miejsc, do wyciętych przyszłość wyznów gwiazd. Jak wygnać myśli złe. Jak móc zatrzymać czas. Kto wie? Kto wie? jak wygnać myśli złe.
Porozmawiajmy o zdrowiu.
Przypominam Państwu, że dzisiaj gościem audycji Porozmawiajmy o zdrowiu jest dr Oskar Solarski, nasz konsultant wojewódzki w dziedzinie alergologii. Panie doktorze, wiemy już, jak wyglądał rozwój alergologii, jakie były ważne nazwiska dla rozwoju tej dziedziny medycyny, ale o ile nawet nie była ona wcześniej nazwana dziedziną medycyny, to już były konkretne przypadki opisywane, bo alergie dają taki obraz w pacjencie i na pacjencie, bo czasami nie sposób tego nie zauważyć i to było po prostu opisywane. Odnajdujemy takie opisy różnych ataków alergicznych w źródłach historycznych.
Zgadza się. Wracając jeszcze do wstępu pani, tych nazwisk to nie wymieniłem za dużo. Moglibyśmy tutaj rozmawiać, można powiedzieć, do rana, dlatego że osób, które przyczyniały się do rozwoju alergologii, było znacznie więcej. Być może jeszcze na bieżąco nawiążemy do niektórych nazwisk. Natomiast jeżeli chodzi o takie opisy, no to myślę, że dosyć ciekawy opis pochodzi z roku 1919, gdzie Maximilian Ramirez opisał napad astmy, on to nazywał końską, w około 4 dni po przetoczeniu krwi od dawcy uczulonego na końskie włosie innemu pacjentowi i tenże biorca krwi doznał właśnie takiego ciężkiego ataku astmy po kontakcie z koniem, a nie miał nigdy żadnych problemów alergicznych w tej materii. A tu nagle się okazało, że przejął uczulenie.
Dostał
w prezencie od dawcy krwi, dostał uczulenie.
Panie doktorze, przy alergiach istnieje pojęcie tak zwanego wstrząsu anafilaktycznego. My już trochę oswoiliśmy się z tą nazwą, my ludzie nie znający się na medycynie, ale myślę, że wszyscy wiedzą, że jest to coś bardzo, bardzo niedobrego, bardzo niebezpiecznego. Czym jest ten wstrząs i kiedy do niego dochodzi?
Tak, musimy znowu podeprzeć się definicjami. Otóż tak, wstrząs anafilaktyczny to taki szczególny rodzaj anafilaksji, więc zacznę od anafilaksji. Anafilaksja to ciężka, zagrażająca życiu, uogólniona bądź ogólnoustrojowa reakcja nadwrażliwości, objawiająca się między innymi, i tutaj objawów mamy całą masę, od stosunkowo łagodnych, takich jak pokrzywka, świąd skóry, rumień, obrzęk twarzy, wokół oczu, warg, wyciek z nosa, no bardzo, bardzo dużo różnych objawów, bóle brzucha, bóle głowy, do takich objawów cięższych, jak na przykład obrzęk krtani, obrzęk gardła.
Niebezpiecznych
świsty,
bardzo.
Dokładnie. Spadek ciśnienia tętniczego poniżej pewnych kryteriów już nazywamy wstrząsem anafilaktycznym. Czyli wstrząs anafilaktyczny to anafilaksja, która daje spadek ciśnienia poniżej 90 mm w supertencie lub o 40 mm w supertencie w porównaniu do wartości wyjściowej. To są oczywiście uznaniowe liczby. Naukowcy no jednak jakoś muszą te rzeczy pogrupować, poszufladkować. Natomiast chodzi o to, że wstrząs anafilaktyczny to taka anafilaksja, która już w taki wyraźny sposób zagraża życiu. Często kończy się utratą świadomości, zatrzymaniem krążenia, a nawet może się skończyć się śmiercią.
Jeżeli nie zareagujemy odpowiednio wcześniej, jeżeli nie wiemy na przykład, że jesteśmy na coś uczuleni, to może się to skończyć rzeczywiście tragicznie. No i tutaj przywołam z naszego polskiego ogródka przykład znanej aktorki Ewy Sałackiej, która zmarła właśnie na skutek takiego wstrząsu po ukąszeniu w gardło przez ozetosa. Dostała się, Państwo pewnie pamiętają, do soku. Ona nie zauważyła, wypiła, połknęła, osa ugryzła. Doszło do wstrząsu, więc może to być bardzo, bardzo niebezpieczne.
W takich sytuacjach jak w przypadku znanej aktorki, miało miejsce więcej, tylko oczywiście nie były medialnie nagłośnione. Natomiast anafilaksja, o której tutaj opowiadałem, jest szkodliwa, znaczy szkodliwa, groźna dla każdej osoby uczulonej. Oczywiście może się skończyć nawet śmiercią, natomiast połknięcie owada, na którego pacjent jest uczulony, w zasadzie, brzydko mówiąc, gwarantuje, no może nie śmierć, ale gwarantuje bardzo ciężkie powikłania i ryzyko zgonu jest dużo większe, dlatego że po prostu nawet u osoby zdrowej, prawda, urządli nas pszczoła, osa, widzimy obrzęk na ręce czy gdziekolwiek, gdzie urządli. Natomiast to samo dokładnie się dzieje w przełyku, w gardle u osoby zdrowej, a co dopiero u osoby uczulonej. Także rzeczywiście odczulanie na owady, na jady owadów błonkoskrzydłych jest leczeniem ratującym życie.
My o tym odczulaniu, które jest dosyć powszechne w ostatnich latach, będziemy rozmawiali w oddzielnej rozmowie jeszcze dziś podczas naszego spotkania. Porozmawiajmy o zdrowiu, bo myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne. Ale myślę, że teraz, panie doktorze, też warto zwrócić uwagę na to, że przecież my nie wszyscy wiemy, że jesteśmy na coś uczuleni. Czy każdy zatem, taki wątek trochę profilaktyczny, powinni się zbadać, zrobić sobie testy? Nie wiemy, czy po użądleniu przez pszczołę zareagujemy alergicznie, czy nie.
Owszem, nie wiemy i dopóki pszczoła nie użądli nas co najmniej drugi raz,
nie będziemy wiedzieć.
Nie będziemy o tym wiedzieć. Dlaczego drugi? Dlatego, że za tym pierwszym razem do tego uczulenia dochodzi. Wtedy układ immunologiczny ma po raz pierwszy kontakt z danym alergenem. Wtedy u osób oczywiście do tego predysponowanych dochodzi do uczulenia. Nie zawsze, jeżeli nawet ktoś zostanie uczulony, nie zawsze mówimy o tym drugim razie, czasem może to być trzeci, czwarty, dlatego że jeżeli pomiędzy jednym, to powiedzmy tym drugim, a tym trzecim urządzeniem upłynie odpowiednia duża ilość czasu, na przykład byliśmy urządzeni pierwszy raz w dzieciństwie, a dopiero drugi raz za 10 lat, no to już ten układ immunologiczny, nawet uczulony, zdążył zapomnieć. A na nowo się uczulił po tych 10 latach. I dopiero to trzecie i kolejne urządzenia są szkodliwe. To pierwsza sprawa. Druga sprawa. Wszystkie towarzystwa naukowe zgodnie mówią, że nie wykonujemy testów alergicznych profilaktycznie. Czyli na życzenie pacjenta, tudzież chciałbym sprawdzić, czy nie jestem na coś uczulony. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często punktowe testy skórne, czy inne testy skórne w kierunku alergii, wychodzą dodatnie u pacjentów, którzy nie mają alergii. To znaczy tak, uczulenie to jest jak gdyby... Uczulenie, a alergia to nie to samo. Uczulenie to tak jakby wrażliwość organizmu, ustroju na dany alergen, ale bez objawów klinicznych. A alergia to uczulenie plus objawy kliniczne. Dlatego może gdybyśmy profilaktycznie badali, wprowadziłoby to dużo zamieszania. Rozpoznawalibyśmy u pacjentów uczulenie, a nie alergię. I mogłoby to doprowadzić do niepotrzebnych na przykład wyłączeń, dajmy na to pokarmów, czy jakichś innych związków, podczas gdy pacjent wcale nie manifestuje objawów klinicznych. Także profilaktyka na tą chwilę nie. Nie wiadomo, co za jakieś tam kilkanaście czy kilkadziesiąt lat będą towarzystwa naukowe twierdzić.
Panie doktorze, jest pan pierwszym lekarzem, który w tym studiu mówi, profilaktyka nie. Każą nam robić cytologię, każą nam robić mammografię, panom każą badać sobie prostatę, bo to ma sens. W przypadku alergii okazuje się, że to może mieć zupełnie odwrotne skutki.
Dokładnie tak. Nie ma to po prostu na tą chwilę sensu. Ale nie wiadomo, jakie będziemy mieli metody badawcze.
Gościem audycji Porozmawiajmy o zdrowiu jest dzisiaj dr Oskar Solarski, specjalista alergologii, nasz konsultant wojewódzki w dziedzinie alergologii i jednocześnie kierownik oddziału alergologicznego w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku. Za chwilę powracamy do rozmowy.
Zdrowiu.
Wracamy do rozmowy. Dr Oskar Solarski, specjalista alergologii, chorób wewnętrznych, pulmonologii i immunologii klinicznej w jednym. Wszystko, proszę Państwa, jest dzisiaj naszym gościem. Pan doktor jest także naszym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie alergologii. Podstępne te alergie, panie doktorze, bardzo. Mówi się o tym, że są to choroby XXI wieku i że w zasadzie uczulić może nas naprawdę bardzo wiele czynników. Dlaczego staliśmy się tak podatni na różnego rodzaju alergeny? Jesteśmy słabsi?
Myślę, że nie, że tak powiem, nie jeden umysł nad tym się zastanawiał. Jest wiele hipotez, tak do końca nie wiadomo, dlaczego tych alergii jest więcej. Oczywiście mówi się o uprzemysłowieniu, mówi się o nadmiernie higienicznym stylu życia. Takie duże badania epidemiologiczne pokazują, że w miastach, w takich warunkach sterylnych jest dużo więcej alergii niż na przykład w środowiskach wiejskich, gdzie powiedzmy dzieci mają od początku kontakt ze zwierzętami, mają kontakt z bakteriami. Tutaj właśnie jest tak zwana hipoteza higieniczna od paru lat promowana, że kontakt z florą bakteryjną różnorodną sprawia, że układ immunologiczny idzie w pewnym innym kierunku. No to są takie niuanse, tam mamy takie limfocyty TH, można o nich sobie też poczytać często właśnie w jakichś takich różnych popularno-naukowych czy w jakichś poradnikach, czasem o tym piszą. Te limfocyty TH2 są właśnie tak jakby odpowiedzialne według aktualnego stanu wiedzy za promocję alergii. Natomiast limfocyty TH1 są odpowiedzialne za zwalczanie zarazków. I osoby, które mają kontakt z tymi zarazkami, rozwijają tą linię TH1 zamiast linii TH2. Także mamy tutaj całą masę różnych pomysłów, bo tak na dobrą sprawę układ immunologiczny działa w sposób dwojaki. Albo dochodzi do uczulenia, czyli tej nadwrażliwości immunologicznej, albo do tolerancji. A tak naprawdę to za każdym razem mamy jakąś tam mieszankę obu tych procesów, czyli zarówno tolerancji, jak i nadwrażliwości, no ale któraś z nich u danej osoby przeważa. I w ten sposób można tak jakby nabrać ten układ immunologiczny, bo jeżeli ktoś, no jak gdyby całe życie ma do czynienia z jakimiś tam prostymi pyłkami, a tu nagle te pyłki połączą się z środkami chemicznymi wydzielanymi właśnie ze spalin, no to wtedy wygląda to dla tego układu immunologicznego jako coś innego.
Czy są takie alergie krzyżowe? Czyli jest jeden alergen, na który moglibyśmy być nieuczulony, jest inny, one w połączeniu dają taką mieszankę wybuchową, że będziemy reagowali.
Tak, to znaczy pojęcie alergii krzyżowej polega na tym, że na przykład niektóre pyłki roślin, bo w zasadzie musimy niestety jednak troszeczkę wniknąć w strukturę molekularną alergenów. Dlatego, że tak, pyłek, no to jest jakaś struktura, no nie mała, oczywiście ją trzeba oglądać pod mikroskopem, ale jest też stosunkowo duża. I taki pyłek składa się z wielu różnych białek. Są to na przykład białka, które transportują lipidy, czyli tłuszcze. Są to białka, które pełnią funkcje spichrzeniowe, czyli jak gdyby magazynowe. Są to białka na przykład, które są potrzebne do rozpuszczenia otoczki tego pyłku, tak żeby to, co jest w środku, mogło się wydostać i jak gdyby pełnić swoje funkcje, czyli zapylać rośliny. I jeżeli jesteśmy, mówimy, że ktoś jest uczulony na pyłek brzozy, to on jest uczulony na jakieś konkretne białko z tego pyłku brzozy, nie na cały pyłek brzozy. Oczywiście może się zdarzyć, że jeżeli białek, który zawartych w tym pyłku jest na przykład 10, 15, 20, może się zdarzyć, że ktoś jest uczulony na 2, na 3, ale oczywiście im więcej tych alergenów, tym mniejsze prawdopodobieństwo. Tak naprawdę przeważnie ludzie są uczuleni na jeden z tych konkretnych alergenów, konkretnych białek. Ale idźmy dalej. Okazuje się, że organizm nie jest uczulony na konkretne białko, tylko na konkretne miejsce na tym białku, kilka dosłownie atomów. I to miejsce, które uczula, to jest tak zwany epitop. Alergia krzyżowa polega na tym, że po pierwsze niektóre zestawy alergenów, bo taki pyłek to tak naprawdę zestaw alergenów, niektóre zestawy alergenów mają te same determinanty antygenowe, czyli właśnie te wspomniane przeze mnie konkretne białka, te same lub bardzo podobne, ale bywa tak, że zupełnie inne białka mają bardzo podobne do siebie epitopy, czyli te konkretne miejsca, w których kilka atomów świadczy o immunogenności właśnie tego alergenu.
Panie doktorze, jak pan to tak rozłożył na czynniki pierwsze, to tak sobie myślę, że to takie drobinki mogą nam naprawdę mocno utrudnić życie i uprzykrzyć.
No niestety tak jest.
Proszę państwa, doktor Oskar Solarski, specjalista alergologii, nasz konsultant wojewódzki w dziedzinie alergologii i jednocześnie kierownik oddziału alergologicznego właśnie w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku, jest dzisiaj gościem audycji Porozmawiajmy o zdrowiu. Co obok pyłków, obok traw, kurzu czy sierści zwierząt może nas jeszcze uczulać i jak radzą sobie z tym lekarze, czyli jednym słowem o między innymi odczulaniu będziemy rozmawiać już za chwilę.
July 15th, because since there's no more you, there's no more anniversary. I'm so fed up with my thoughts of you and your memory, and how every song reminds me of what used to be. That's the reason I'm so sick of love songs, so tired of tears, so done with wishing you are still here. Said I'm so sick of love songs, so sad and slow, so why can't I turn off the radio? Oh,
leave me alone,
leave me alone.
Stupid love song.
Hey, don't make me think about her smile or having my first child. I'm letting go, turning off the radio, 'cause I'm so sick of love song.
So tired of
so tired of so
done with wishing, oh, she was still here. Said I'm so sick of love songs, so sad and slow. Why can't I turn off the radio?
Why can't I turn off?
Said I'm so sick of love songs, so tired of
seeing, so done with wishing, she was still here. Said I'm so sick of love songs, sad and slow.
Hey,
why can't I turn off the radio?
Why can't I turn off the radio?
And I'm so sick of love songs, so tired of tears, so done with wishing you are still here. Said I'm so sick of love songs, so sad and slow. Why can't I turn off the radio?
Why can't I turn off the radio?
Why can't I turn off the radio?
Porozmawiajmy o zdrowiu.
alergie. Któż z Państwa nie jest alergikiem? Mam nadzieję, że nie wszyscy, którzy nas dzisiaj słuchają. O alergiach rozmawiamy w naszej audycji. Dr Oskar Solarski, specjalista alergologii, chorób wewnętrznych, pulmonologii i immunologii klinicznej. Jednocześnie nasz konsultant wojewódzki w dziedzinie alergologii jest gościem. Panie doktorze, te najpowszechniejsze alergeny, o których słyszymy, wiemy i pewnie mamy w rodzinie osoby na nie uczulone, to pyłki, pyłki traw, pyłki drzew, ale to także kurz, to także różnego rodzaju grzyby, no i to mogą być również zwierzęta. Czasami dzieci tak bardzo nas proszą, żeby kupić im psa, a okazuje się, że nie możemy, bo są na przykład na sierść psa czy też kota uczulone. Co jeszcze nas może uczulać?
W zasadzie uczulać nas może wszystko, włącznie z na przykład lekami przeciwalergicznymi. Oczywiście w różnych mechanizmach immunologicznych. Tak na chwilę wracając do historii, byli tacy panowie Gell i Coombs, którzy opracowali do dziś nieśmiertelną klasyfikację. Oni bodajże ukuli to w 1963 roku, gdzie podzielili po prostu rodzaje nadwrażliwości na kilka rodzajów. Oni wtedy wyszczególnili 4 rodzaje. Mechanizm IgE zależny, czyli ten mechanizm alergii natychmiastowej, ten jak gdyby najczęstszy, ten, którym najwięcej się zajmujemy, ale też typ drugi, typ trzeci, typ czwarty. To się oczywiście wszystko okazało, że nie jest takie proste, bo potem inni badacze ten typ czwarty podzielili na kolejne 4 typy. Poza tym okazuje się, że te typy ze sobą współistnieją i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mówię o tej różnorodności, ponieważ z niej właśnie wynika w zasadzie immunogenność w zasadzie wszystkiego. To, o czym tak opowiadałem, o tych epitopach i tak dalej, no to to dotyczy głównie tego typu pierwszego, właśnie IgE zależnego. Ale są na przykład takie typy, właśnie w typie czwartym, gdzie malutka cząsteczka, to może być nawet, no nie wiem, nawet cząsteczka leku przeciwalergicznego, czyli tam dosłownie no kilkanaście, 20 może atomów, ona jest za mała, żeby wywołać nadwrażliwość, żeby uruchomić całą tą kaskadę, żeby uczulić, mówiąc po prostu, komórki układu immunologicznego. Natomiast jeżeli ona się połączy z jakimś białkiem, które mamy w organizmie, to wtedy taki kompleks, tak zwany hapten nośnik, haptenem nazywamy ten taki niepełny alergen, dopiero to wywołuje reakcję immunologiczną, czyli powstają komórki pamięci, które następnym razem po kontakcie już z samym haptenem doprowadzają do całej reakcji alergicznej. Także niesamowita jak gdyby różnorodność. Oczywiście są pewne alergeny, które są częstsze, są takie, które są rzadsze, są jakieś sytuacje naprawdę skrajne, gdzie okazywało się na przykład, że żona jest uczulona na składniki potu swojego męża i tylko swojego męża.
To przykre.
Takie no anegdotyczne, ale rzeczywiście takie sytuacje miały miejsce.
Coraz częściej też słyszymy, że uczulają nas na przykład kosmetyki albo proszek do prania, tak, dostajemy wysypki, bo te składniki mogą niedobrze współgrać właśnie z naszym organizmem, no ale trzeba się jakoś ratować, panie doktorze. Jest cała gama tabletek, które alergolodzy przepisują i tymi tabletkami próbujemy jakoś wyrównać ten poziom histamin, próbujemy jakoś normalnie funkcjonować, ale coraz powszechniejsze stają się te całe programy wieloletnie odczulania, najczęściej odczulania na różnego rodzaju pyłki. Już z doświadczenia wiemy, że to pomaga.
Dokładnie tak. Odczulanie to, można powiedzieć, w ogóle powód istnienia tej specjalizacji lekarskiej wydzielonej z innych specjalizacji. No warto powiedzieć, że w Wielkiej Brytanii paręnaście ładnych lat temu immunoterapię mogli prowadzić lekarze rodzinni, no co niestety doprowadziło do sytuacji, no niestety złych, jakby to powiedzieć, złych statystyk, jeżeli chodzi o tą immunoterapię. Było dużo powikłań. Lekarze podstawowej praktyki nie byli odpowiednio rozliczani przez swoich mistrzów właśnie z wiedzy na temat immunoterapii. Skutkiem tego w Wielkiej Brytanii praktycznie ta specjalizacja nie istnieje ze względu właśnie na zbyt wiele powikłań. Natomiast no, w innych krajach trochę bardziej skrupulatnie alergolodzy, młodzi adepci alergologii są sprawdzani, jeżeli chodzi o wiedzę odnośnie całego procesu, odnośnie powikłań i tak dalej, postępowania w razie jakichś objawów niepożądanych. Także na szczęście w Polsce to istnieje. Mówię na szczęście, bo no, naprawdę bardzo dużej ilości osób ta immunoterapia pomogła, czyli tak zwane odczulanie. Wszykujemy
to jest iniekcja, tak?
Tak, no, iniekcja. Jest... Wszykujemy do organizmu ten alergen, który jest powodem całej choroby, całej alergii, całego uczulenia. Wszykujemy go od bardzo małych dawek, takich, które zakładamy, że układ będzie tolerował. I te dawki podajemy coraz większe, aż podajemy dawkę podtrzymującą. Taka procedura trwa od 3 do 5 lat.
Dlaczego tak długo, panie doktorze?
Dlatego, że to znaczy tak, odczulanie polega na wywołaniu tolerancji przez komórki układu odpornościowego. Tą tolerancję wywołuje się dosyć szybko, bo w zasadzie kurs wstępny odczulania jest już po części pacjenta zabezpiecza. Natomiast te kolejne lata to jest proces utrwalania tej tolerancji. Jeżeli byśmy przerwali to zbyt wcześnie, to po jakimś czasie niestety to uczulenie mogłoby nawrócić. Natomiast jeżeli kontynuujemy to odpowiednio długo, wtedy dojdzie do utrwalenia tej tolerancji, przyzwyczajenia organizmu i nawet po wielu, wielu latach od zakończenia immunoterapii człowiek powinien być odczulony.
Panie doktorze, moglibyśmy rozmawiać jeszcze bardzo, bardzo długo o alergiach, bo tych alergii coraz więcej, tak jak powiedzieliśmy, to choroby absolutnie XXI wieku, ale czas nam nie pozwala na to, by się dłużej nad tymi alergiami pochylać. Nie byłabym sobą, gdybym na zakończenie nie spytała pana, jaka jest przyszłość alergologii, jak pan sobie wyobraża tę dziedzinę medycyny za 10, 20, 30 lat, bo ona się bardzo dynamicznie rozwija.
Bardzo dynamicznie, to rzeczywiście prawda. Powiem szczerze, że trudno mi jest powiedzieć. Lubię fantastykę generalnie, ale kierunki, w których to może iść, są naprawdę bardzo różne. Myślę, że to, co się dzieje teraz na naszych oczach, to leczenie przeciwciałami monoklonalnymi. To ma miejsce właściwie prawie w każdej dziedzinie medycyny. My również, mogę się pochwalić, w prowadzonym przeze mnie ośrodku prowadzimy terapię biologiczną przeciwciałem monoklonalnym astmy ciężkiej IgE zależnej. Tutaj znowu troszeczkę na taki poziom molekularny wejdę, ale myślę, że ma to duże znaczenie, dlatego że przeciwciała IgE są właśnie w tym typie pierwszym nadwrażliwości odpowiedzialne za objawy. I przeciwciało monoklonalne, o którym wspomniałem, jest skierowane przeciwko tym przeciwciałom IgE, czyli blokujemy tutaj tego winowajcę. Takich leków jest coraz więcej, są to na przykład leki kierowane przeciwko konkretnym cytokinom, a cytokiny to takie jakby przesyłki od jednej komórki do drugiej komórki, które na przykład każą pewnemu rodzajowi komórek, które robią nam, że tak powiem, bałagan, każą im na przykład zwiększać swoją liczebność, czy właśnie pełnić funkcje, które akurat w tym konkretnym momencie są dla nas niekorzystne. Dlatego myślę, że blokowanie takich naprawdę bardzo ścisłych zależności, takie uderzanie w punkt, myślę, że to jest przyszłość. Oczywiście jak w całej medycynie przyszłością, myślę, będzie terapia genowa, ale najpierw te geny musimy dobrze poznać, a do tego to myślę, że nam jeszcze troszeczkę daleko.
Może tak się zdarzyć, że za naszego życia to się nie stanie, ale kto wie, medycyna idzie tak bardzo do przodu, że być może jeszcze tego doświadczymy. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za spotkanie, za wizytę w studiu. Przypomnę państwu, naszym gościem w audycji Porozmawiajmy o Zdrowiu był dzisiaj dr Oskar Solarski, specjalista alergologii, chorób wewnętrznych, pulmonologii, a także immunologii klinicznej, kierownik oddziału alergologicznego w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku i jednocześnie nasz konsultant wojewódzki w dziedzinie alergologii. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo. Dobranoc pani, dobranoc państwu.
Ja także państwu już mówię dobranoc, no i tradycyjnie zdrowia państwu życzę. Magdalena Sitek, do usłyszenia.